Przed nami trzecia część przeglądu wydarzeń w relacjach naszych reporterów. Do samorządów w całej Polsce trafi 4,5 miliarda złotych w ramach drugiej transzy Funduszu Inwestycji Lokalnych. To pieniądze, które mają napędzić lokalne gospodarki po kryzysie związanym z epidemią. Prawie 300 milionów trafi do województwa łódzkiego. Część samorządowców już może planować rozpisywanie przetargów. Ale na przykład Łódź krytykuje zasady podziału środków, bo z Funduszu Inwestycji Lokalnych nie dostała nic. Tej sprawie przyglądał się Maciej Trojanowski.
Prawie 300 milionów, które trafią do województwa łódzkiego, pozwoli na zrealizowanie 130 projektów. Część z nich to inwestycje, na które mieszkańcy czekali latami, takie jak chociażby kanalizacja deszczowa w Brzezinach. Ale nie tylko Brzeziny mają się z czego cieszyć, bo realizacji doczeka się m.in.
stadion miejski w Tuszynie, kanalizacja w Krowicach w gminie Brójce, drogi lokalne w Nowosolnej, system całej kanalizacji wodno-ściekowy w Jeżowie i w Rogowie.
Wymienia wiceminister funduszy Waldemar Buda. Nic dziwnego, że samorządowcy cieszą się z pozyskanych pieniędzy. Mówi prezydent Sieradza Paweł Osiewała, który zamierza m.in. dzięki funduszowi poprawić bezpieczeństwo mieszkańców.
Miasto Sieradz stworzyło system monitoringu wizyjnego. Staramy się go łatać, wpływać na bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta, ale kompleksowe rozwiązania, które znalazły uznanie przy projekcie, przeniosą nas w XXI wiek bezpieczeństwa.
Jedni się cieszą, wymieniają inwestycje, przeliczają swoje budżety, a inni krytykują zasady rozdzielania funduszy. To m.in. Łódź, która w ramach drugiej transzy nie dostała żadnego wsparcia, mimo że wnioski do ministerstwa zostały złożone na ponad 400 milionów złotych, mówi rzecznik prezydenta miasta Marcin Masłowski.
Z 4 miliardów 350 milionów złotych Łódź dostanie 0 złotych. I nie ma tutaj mowy o żadnej merytorycznej ocenie wniosków.
Rozgoryczenia takim rozstrzygnięciem nie kryją również łódzcy radni. Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej jest wręcz przekonany, że to kwestie polityczne, a nie merytoryczne zdecydowały o podziale.
Pan wojewoda mówił o tym, że już nie ma podziału na Polskę A i B. Faktycznie nie ma podziału na Polskę A i B. Jest podział na Polskę pisowską i Polskę niepisowską.
Jak zostały potraktowane również inne duże miasta, dodaje z kolei prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
Te duże miasta nie dostały ani złotówki, przynajmniej z tego, co mi wiadomo, czego co prześledziliśmy.
Takie zarzuty odpiera jednak wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, który przekonuje, że o przyznaniu dotacji decydowała merytoryczna ocena wniosku.
To, że miasto Łódź nie udało się prześcignąć takich gmin jak Dmosin czy gmina wiejska Brzeziny w jakości składania wniosków, nie ponoszę już za to odpowiedzialności.
Jak wyjaśnia wojewoda, pieniądze trafiły na inwestycje, z którymi samorządy nie mogły sobie poradzić i bez wsparcia nigdy by się nie doczekały realizacji. W przypadku Łodzi było inaczej.
Nie było żadnego projektu, który by w jakiś sposób wykraczał poza to, co powinno normalnie się w mieście Łodzi odbywać, a się nie odbywa.
Poseł ziemi sieradzkiej Joanna Lichocka przypomina, że Polska to nie tylko duże aglomeracje.
Teraz jest czas na takie miasta jak Sieradz, Zduńska Wola, takie jak Łowicz czy Kutno. Mieszkańcy tych miast nie mogą mieć niższego standardu życia niż mieszkańcy wielkich miast.
Władze Łodzi czują się mocno rozczarowane zmianą zasad obecnego podziału pieniędzy, ale fundusz ma do rozdysponowania jeszcze miliard złotych, więc jest szansa na udział w trzeciej transzy. PKN Orlen ogłosił w poniedziałek kupno wydawnictwa prasowo-internetowego Polska Press, które zrzesza 20 gazet lokalnych w całym kraju. W naszym regionie to m.in. Dziennik Łódzki i Ekspres Ilustrowany. Oznacza to, że lokalną prasą będzie kierować spółka Skarbu Państwa. Zapowiedź transakcji wywołała jednak szereg różnych komentarzy.
To może tylko wzmocnić te gazety.
Uważa posłanka PiS oraz członkini Rady Mediów Narodowych Joanna Lichocka.
Ponieważ Orlen jest bardzo dobrze zarządzaną firmą, bogatą firmą, która jest w stanie inwestować również w prasę lokalną.
PKN Orlen formalnie zamierza przejąć kontrolę nad grupą Polska Press do końca stycznia przyszłego roku. Prezes koncernu Daniel Obajtek powiedział, że transakcja wpisuje się w strategiczne plany Orlenu dotyczące wzmacniania sprzedaży detalicznej, w tym pozapaliwowej.
Będziemy posiadać także 500 witryn online. Uzyskamy dostęp do blisko 17,5 miliona użytkowników portali wchodzących w skład Polska Press.
Także to jest dobry prognostyk, moim zdaniem, jeśli chodzi o rozwój mediów lokalnych.
Zupełnie inaczej na przejęcie przez Orlen grupy Polska Press patrzy senator Koalicji Obywatelskiej Artur Dunin.
Dzisiaj możemy mówić o tym, że skończyły się wolne media, jeśli chodzi o media lokalne.
Orlen odkupił grupę zrzeszającą lokalną prasę od niemieckiego holdingu Verlagsgruppe Passau. Zdaniem medioznawcy profesora Konrada Tatarowskiego na ten krok trzeba patrzeć głównie od strony biznesu.
Była to normalna transakcja handlowa, jeśli się orientuje. A to, że ten koncern jest w polskich rękach, no to to moim zdaniem jest bardzo dobrze. No, media są jakąś tam jednak strategiczną dziedziną, jeśli chodzi o informacje.
Jednak dr Krzysztof Grzegorzewski z Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego uważa, że wykupienie grupy to biznes podyktowany politycznymi motywacjami.
Po co to się robi? Żeby podporządkować, zawłaszczyć i całkowicie, politycznie również, podporządkować sobie tę prasę, która jako jedna z nielicznych była jeszcze stosunkowo niezależna.
Dwie strony medalu próbuje dostrzec dziennikarz Bartosz Józefiak, niegdyś związany z Gazetą Wrocławską, należącą do Polska Press.
Forma własności ma znaczenie, bo każda niesie ze sobą ryzyko. Własność prywatna w miarę ogranicza brak nacisków politycznych, ale no ryzyko było takie, że tutaj jakby skoncentrowanie było tylko na targecie, więc po prostu ten spadek jakości wiązał się z tym, że to nie miało być jakieś rzetelne, misyjne dziennikarstwo, tylko miało być po prostu wyklikane dziennikarstwo. Ale właściciel publiczny, w idealnym świecie BBC to by mógł nieść coś pozytywnego. W obecnym świecie polityki rządów pisowskich niesie ogromne zagrożenie.
Orlen jest również większościowym właścicielem spółki Ruch. Oznacza to, że po kupnie Polska Press koncern na rynku prasowym będzie i wydawcą, i kolporterem.
A komentarze na temat przejęcia przez Orlen koncernu prasowego zebrał Krzysztof Zimoch. Są wyniki kontroli pozakładowych składowisk odpadów w Zgierzu i w Tomaszowie Mazowieckim przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli i wyniki te wskazują jednoznacznie, że składowiska zagrażają środowisku i do tej pory nie były odpowiednio nadzorowane, relacjonowała Agata Gwizdała.
Kontrolerzy wykazali, że na nieczynnych składowiskach w Zgierzu i w Tomaszowie Mazowieckim są toksyczne substancje takie jak azbest i nielegalnie zwożone odpady komunalne. W raporcie wskazano, że składowiska są źle zabezpieczone, a do wód powierzchniowych i podziemnych przedostają się toksyczne substancje. Nie ma też skutecznego nadzoru, mówi prezes NIK Marian Banaś.
W Zgierzu nie kontrolowano regularnie składowisk i nie egzekwowano obowiązku rekultywacji terenu. Podobnie było w Tomaszowie. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami NIK skierowała 2 zawiadomienia do prokuratury.
Problem ze składowiskiem w Zgierzu ciągnie się od lat, bo nie jest ono własnością miasta. Od 1990 roku należy do spółki Eko Boruta, wyjaśnia prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski.
Były podejmowane działania takie zmierzające do zabezpieczenia. Mamy do czynienia z oczywiście sytuacją wyjątkową, ponieważ mamy ten teren w rękach prywatnych. Właściciela obiektu, który powinien zgodnie z przepisami dokonywać wszelkich czynności związanych z zabezpieczeniem, przygotowaniem tego terenu, to wszystko przez lata nie było wykonywane. Podjęliśmy w trybie takiego nagłego, ścisłego działania, pewne możliwości związane z zabezpieczeniem. Nie zostało ono w pełni ogrodzone ze względu na braki możliwości wykonania tego w terenie bez ingerencji w środowisko, bez ingerencji w uzyskiwanie stosownych pozwoleń, zezwoleń.
Jeszcze w październiku pomoc w rozwiązaniu tego problemu zadeklarował marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber, ale jest warunek. Prezydent Zgierza musi przejąć teren, na którym znajduje się składowisko. Problemu własności nie ma już z kolei w Tomaszowie Mazowieckim. Składowisko po zakładach włókien chemicznych Wistą zostało już przejęte przez miasto. Było to pod koniec 2017 roku, mówi rzeczniczka prasowa tomaszowskiego magistratu Joanna na Budny.
Wtedy też, początek 2018, poszły pierwsze wnioski o umieszczenie wpisu przedmiotowej nieruchomości do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, który jest niezbędny do tego, by pozyskać dofinansowania na rekultywację tego miejsca. Bez wsparcia zewnętrznego bowiem samorząd sam nie udźwignie ciężaru tego przedsięwzięcia. Nadal czekamy na wpis. Obecnie też w opracowaniu jest ekspertyza, na którą miasto wyda łącznie około 160 tysięcy złotych. Jesteśmy już po odwiertach i pobraniu próbek. Dokument powinien być gotowy na początku przyszłego roku. Wtedy też będzie można podjąć decyzję o kierunku rekultywacji i sposoby zagospodarowania pozostałego terenu.
W raporcie NIK rekomenduje m.in. podjęcie prac legislacyjnych nad specjalną ustawą, która odniesie się wyłącznie do sprawy terenów składowisk po zakładach Boruta w Zgierzu i o wszczęcie postępowania prowadzącego do zamknięcia składowiska w Tomaszowie Mazowieckim.
Kłopot polega na tym, że obecnie z powodu epidemii wszystkie urzędowe procedury działają o wiele wolniej niż przed pojawieniem się koronawirusa, o ile nie zostały w ogóle czasowo zawieszone. W Łodzi powstanie środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Jedno z 7 takich w całej Polsce. Placówka ma zacząć działać już w marcu przyszłego roku. Żeby najmłodsi nie trafiali do szpitali psychiatrycznych w poważnym stanie, trzeba wykrywać problemy wcześniej w środowisku domowym i szkolnym. I tym właśnie ma się zajmować nowa łódzka placówka, relacjonowała Magdalena Dąbek.
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży to wspólny projekt Urzędu Marszałkowskiego i Szpitala Szpitala Psychiatrycznego imienia Józefa Babińskiego w Łodzi. Do tej pory dzieci z problemami psychicznymi trafiały na oddział tego szpitala w kryzysowych momentach, kiedy choroba była już zaawansowana. Dzięki centrum ma się to zmienić, mówi ordynator oddziału psychiatrycznego dla dzieci w Szpitalu Babińskiego, dr Anna Lewandowska.
Najczęściej hospitalizowani pacjenci to są rzeczywiście zachowania autoagresywne, próby samobójcze, czyli stan zagrożenia życia dla siebie bądź otoczenia. Natomiast to jest wierzchołek góry lodowej, bo pod tym wierzchołkiem góry lodowej najczęściej kryją się zaburzenia lękowe, depresyjne, przemoc rówieśnicza i przemoc domowa. Chodzi nam wszystkim o to, żeby wyłapywać te symptomy, które bardzo często są mało zaznaczone i mało wyraźne, na tym poziomie podstawowym, żeby to dziecko nie musiało się pojawić w oddziale szpitalnym.
Centrum będzie zatem niejako wychodzić do pacjenta. Zespół placówki ma się składać z około 30 specjalistów, w głównej mierze terapeutów i psychologów, tłumaczy przyszła kierownik centrum Paulina Przyroska.
Pierwszy poziom, który właśnie wychodzi do klienta, składa się z dwóch osób, czyli psycholog i terapeuta. Z tej dwójki zawsze wybierany jest osoba, która koordynuje dalej całą rodzinę, tak zwany case manager, który zajmuje się tak naprawdę ustaleniem indywidualnego programu zdrowienia dla danego klienta. I w tym momencie patrzymy, czy potrzebna jest terapia indywidualna, czy potrzebne są spotkania rodzinne, czy potrzebne jest właśnie tak naprawdę wejście do szkoły.
Kadra przyszłego centrum szkoli się u najlepszych. W szpitalu imienia Babińskiego trwa właśnie jeden z pięciu w Polsce projektów szkoleniowych z zakresu psychiatrii.
W tej chwili przecież realizujemy projekt, którym kształcimy kadry terapeutów środowiskowych, psychoterapeutów dzieci i młodzieży, psychologów klinicznych dzieci i młodzieży i na końcu dokształcamy również kadrę lekarską.
Placówka zajmie budynek po dawnej poradni pulmonologicznej i alergologicznej przy ulicy Mielczarskiego, który od 8 lat stoi pusty. Według specjalistów ze szpitala imienia Babińskiego problemy ze zdrowiem psychicznym może mieć co szósty młody człowiek w regionie, a co dziesiąty potrzebować opieki ambulatoryjnej.
Na działalność Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży udało się pozyskać 15 milionów złotych. Ma zacząć działać na wiosnę. To wszystko w naszym przeglądzie wydarzeń tygodnia. Jarosław Turek, dziękuję za uwagę.